94-72. W Polsce jest godzina 13. Radio Maryja pozdrawia wszystkich swoich słuchaczy.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Pomysł, by od przyszłego roku kierowcy kupowali winiety uprawniające do jazdy po drogach, na pewno ucieszy sieci stacji paliwowych, Pocztę Polską czy Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, pisze jedna z gazet. Kierowców pomysły wicepremiera Marka Pola ucieszą mniej. Ceny winiet odpowiadają od 1/3 do 1/4 najniższej miesięcznej płacy w kraju. Tak wysokich obciążeń nie ma w cywilizowanym świecie. Niestety, nie ma też gwarancji, że rząd przeznaczy je na poprawę jakości dróg. Wygląda na to, że poza podatkiem drogowym przyjdzie nam płacić podatek za posiadanie samochodu, pisze gazeta. Najpóźniej w przyszłym tygodniu znane będą nazwiska kolejnych pracowników zwalnianych z przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Odra w Świnoujściu. Od czerwca wypowiedzenia otrzymało już około 230 z prawie 500 osób przewidzianych do zwolnienia. Nie wiadomo jednak, jak dalej potoczy się restrukturyzacja, bo firmie brakuje pieniędzy na odprawy. Z blisko 800 pracowników tzw. pływających zatrudnionych obecnie w Odrze, w tej chwili na morzu przy bezpośredniej produkcji jest zaledwie 200. Prawie 550 przebywa na urlopach i zwolnieniach chorobowych. Przedsiębiorstwo próbowało pozyskać pieniądze na odprawy z Europejskiego Funduszu Restrukturyzacji Zatrudnienia. Niestety wniosek został odrzucony. Po raz pierwszy latem zajęte są prawie wszystkie miejsca we włocławskich schroniskach dla bezdomnych. Co roku latem schroniska dla bezdomnych we Włocławku pustoszały. W tym roku prawie wszystkie miejsca są zajęte. Jesienią miejsc przybędzie. Od października ubiegłego roku we Włocławku w dwóch schroniskach są 92 miejsca dla bezdomnych i mężczyzn i kobiet. Wcześniej dysponowano tylko 32 łóżkami. Ponad 3000 osób pielgrzymuje z Łodzi na Jasną Górę. Pątnikom towarzyszy tak zwana grupa duchowa, która modli się i prowadzi rozważania we własnych domach. 77. Piesza Pielgrzymka Łódzka wyruszyła wczoraj. Na Jasnej Górze pątnicy staną 24 sierpnia. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa z Ewangelii według świętego Jana. Chcemy ujrzeć Jezusa. Łódzka pielgrzymka składa się z 11 grup. Radio Maryja, wiadomości z zagranicy. Delegacja amerykańskiego kongresu ostrzegła Rosję przed zacieśnianiem współpracy z Irakiem i Iranem. Amerykanie uznali, że taka polityka Rosjan może zaszkodzić poprawiającym się stosunkom między Waszyngtonem a Moskwą. W ubiegłym tygodniu Rosja ogłosiła, że pracuje nad porozumieniem o współpracy gospodarczej z Irakiem. Wartość tej współpracy to 40 miliardów dolarów. Rosyjska milicja zatrzymała w Moskwie kilkudziesięciu uczestników manifestacji buddystów. Przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych domagali się oni wydania wizy rosyjskiej Dalaj Lamie, duchownemu przywódcy Tybetańczyków i zwierzchnikowi lamaickiego buddyzmu. Władze uznały protest za nielegalny. W proteście uczestniczyli mieszkańcy Autonomicznej Republiki Kałmucji. Rosja w ubiegłym tygodniu odmówiła Dalaj Lamie wizy wjazdowej. Mieszkający w Indiach przywódca tybetańskich buddystów miał odwiedzić trzy rosyjskie republiki autonomiczne, w których żyją wyznawcy lamaickiego buddyzmu: Kałmucję oraz południowo-syberyjskie Tuwę i Buriację. Dzisiaj w kraju słonecznie, jednak po południu na krańcach zachodnich i południowych wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Temperatura od 24 stopni na północnym wschodzie do 28 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, w czasie burz dość silny i porywisty, zmienny. Dziękuję za uwagę, były to wiadomości.
naszym dzienniku. Wielki brat z Brukseli. Nagrania rozmów telefonicznych, przesyłane faksy i e-maile obywateli Unii Europejskiej będą mogły być zbierane i przechowywane przez co najmniej rok, jeśli nowe ustawodawstwo telekomunikacyjne proponowane przez Unię wejdzie w życie. Firmy telekomunikacyjne i dostawcy internetu będą zmuszeni do udostępniania tych danych rządom państw Unii Europejskiej. Unia Europejska chce podsłuchiwać swych obywateli.
Dziś w naszym dzienniku.
Na realizację wymaganego przez Unię Europejską Narodowego Planu Rozwoju rząd ma przeznaczyć 2,5 miliarda złotych. Dla porównania w ubiegłym roku na walkę z bezrobociem zasygnowano 4 miliardy złotych, a urlopy macierzyńskie skrócono, argumentując to koniecznością zaoszczędzenia 300 milionów złotych. Strategiczne marnotrawstwo.
Dziś w naszym dzienniku.
O godzinie 1 w nocy telewizyjna Jedynka wyemitowała film dokumentalny pod tytułem Łupaszko, opowiadający o Zygmuncie Szyndzielarzu, legendarnym dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK. Przed 2 laty emisję filmu wstrzymano, dokument powędrował na półkę. Teraz wyemitowano go w środku nocy. O Łupaszce. 2 lata banicji i emisja w środku nocy.
Dziś w naszym dzienniku.
W tej chwili żaden z podmiotów w okolicach Zamościa nie przejmuje zboża. Rozmowa z Bolesławem Zybałą, reprezentującym lubelskich rolników w Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Za grosze od rolnika.
Dziś w naszym dzienniku.
Prawdziwa wolność prowadzi zawsze do dobra i do miłości, a nie do zła. Nie do zabijania nienarodzonych i niepełnosprawnych. Homilia Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Wielgusa. Polska wierna Bogu jest większa.
Dziś w naszym dzienniku.
Życzę dalszych wysiłków w budowie autentycznego postępu społecznego bez zaniedbywania wiernej obrony własnej chrześcijańskiej tożsamości. Środowa audiencja ogólna. Niech zasiew przyniesie plon.
Dziś w naszym dzienniku.
Drodzy radiosłuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja, na który zapraszamy każdego dnia od poniedziałku do soboty od 13.10 do 14.00, również po godzinie 16.00. Zapraszamy do wysłuchania powtórki tej audycji w programie nocnym od poniedziałku do piątku o 4.10, a w nocy z soboty na niedzielę o 3.35. Aktualności dnia, prawdziwa, żywa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Zapraszamy.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję aktualności dnia, 22 dzień sierpnia tegoż roku. Serdecznie zapraszam. Pierwszym rozmówcą w dzisiejszych aktualnościach dnia będzie pan profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki, a rozmawiać z panem profesorem będziemy na temat kalendarza wyborczego. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Ja też witam ojca oraz wszystkich słuchaczy. No to, co już tak oczekiwane było, czyli zarządzenie premiera o terminie wyborów, określonym na 27 października, jednoznacznie, tak to formułuje także dziennik ustaw, ustawa odpowiednia, jednoznacznie informuje także o datach termina, tak zwanym terminarzu wyborczym. To zarządzenie musi być jeszcze opublikowane, rozporządzenie w dzienniku ustaw i jeśli już termin jest określony na 27 października, termin wyborów, to musi na pewno nie później niż 28 sierpnia być opublikowane w Dzienniku Ustaw. Ale środki przekazu już tę informację przekazały o 27 października i stąd każdy, kto ma pod ręką ordynację wyborczą, to już wie, jakie są poszczególne terminy końcowe dla poszczególnych działań wyborczych. Wszystkie one odliczane są nie od terminu podania tej informacji o zarządzeniu premiera do wiadomości, ale przede wszystkim od terminu wyborów. Czyli jeśli termin wyboru jest 27 października, to wiadomo, że w 60 dniu najpóźniej przed wyborami powinno być w Dzienniku Ustaw opublikowane to zarządzenie. A już następne terminy, które z tego wynikają, taki najbliższy to 7 września. Najpóźniej 7 września. Do 7 września bowiem komitety wyborcze muszą powiadomić Państwową Komisję Wyborczą komisarzy wyborczych, jeśli są tymi komitetami wyborczymi bardziej lokalnymi, o utworzeniu komitetu. To nie tylko powiadomienie, że jest taki komitet, ale są z tym pewne reguły związane. I dlatego są one określone inaczej dla komitetu wyborczego utworzonego przez partię, inaczej sformułowane w odniesieniu do koalicyjnego komitetu wyborczego, inaczej jeszcze do komitetu wyborczego utworzonego przez organizację, no i inaczej jeszcze przez grupy wyborców. Czyli takim pierwszym terminem, który już, no już wybija, to jest 7 września bieżącego roku. Czasu jest więc bardzo mało na zarejestrowanie komitetów wyborczych. No i w tym czasie także to jest działanie ze strony komitetów wyborczych. A teraz ze strony władz lokalnych, no to też do tego czasu, czyli do 7 września, powinny być podane do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych i granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i to też do 7 września takie informacje powinniśmy otrzymać. Ale proszę zobaczyć, że następny termin, który obowiązuje komitety wyborcze, to już jest 12 września. Te zarejestrowane komitety wyborcze mają prawo, zaraz po zarejestrowaniu, zgłosić swoich kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych. A więc do wojewódzkich komisji wyborczych, do powiatowych, do gminnych. To są te terytorialne komisje wyborcze, zgłaszają kandydatów, natomiast komisarz wyborczy najpóźniej do 12 września musi powołać te terytorialne komisje wyborcze. Czyli jeśli komitet wyborczy ma czas do zarejestrowania do 7 września, to musi pamiętać także, że zarejestrując się powinien mieć zgłosić swoich przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych. Jeśli to jest komitet, który chce działać ogólnopolsko, to będzie ich zgłaszał do tych wszystkich terytorialnych komisji wyborczych, a więc wojewódzkich, powiatowych i gminnych. No i jest od tego momentu jeszcze trochę czasu na wszystkie działania inne. To przede wszystkim na takie, żeby uformować listy i pod tymi listami zebrać podpisy, bowiem każda z list w gminie, w powiecie. Każda zgłaszana lista kandydatów musi być wsparta listą wyborców. A wyborcy nie tylko podają imię i nazwisko na swoim popierając te listy, ale także muszą podać swój PESEL, bo wtedy dopiero jest to możliwe do przyjęcia przy sprawdzaniu, czy uzyskała dana lista kandydatów wsparcie od właściwej liczby wyborców. No i najpóźniej do północy 27 września komitety muszą zgłosić odpowiedzi.
Drodzy Państwo, przerwało połączenie. Zaraz będziemy się łączyć z panem profesorem doktorem habilitowanym Januszem Kaweckim. profesorem doktorem habilitowanym Januszem Kaweckim. Mamy ponowne połączenie. Prosimy, panie profesorze. Halo?
Słychać mnie? Halo.
Tak, słychać, jesteśmy.
Ja chyba tą poprzednią wypowiedź skończyłem na 27 września, czyli wtedy komitety wyborcze muszą zgłosić odpowiednim terytorialnym komisjom wyborczym. Przypomnę, że są to gminne, powiatowe i wojewódzkie listy kandydatów. I to odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. To jest 27 września. Muszą być one zgłoszone w odpowiedni sposób, to w ustawie jest podane. Czyli wrzesień jest tym takim dość mobilizującym wszystkich przy tej wypełnianiu tej strony formalnej. Od 7 września, gdy komitet został zarejestrowany, do 27 września, kiedy zarejestruje, najpóźniej w tym dniu, zarejestruje kandydatów w tych okręgach wyborczych, w komisjach wyborczych terytorialnych, tam, gdzie zgłasza swoje listy. Ja już może nie będę mówił o tych dalszych terminach prowadzących już aż do 27 października, czyli dnia wyborów, ponieważ one są stosunkowo odległe jak na te działania, ale wspomnę o tych pierwszych. No i jeszcze o tym, że po zgłoszeniu komisjom wyborczym list kandydatów, komitety wyborcze mają jeszcze jedno zobowiązanie, zaraz wkrótce potem, po tym 27 września, bo 2 października najpóźniej powinny być w drodze losowania podane numery list komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje tam listy ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików wojewódzkich. Czyli numery dostaną dopiero najpóźniej 2 października. No i jeszcze są te terminy 21 dni przed
panie
wyborami.
Profesorze, tak? Panie profesorze, mamy na drugiej linii ojca dyrektora, prosimy.
Damy serdecznie.
Niech będzie po swojej sesji Maria Zawsze Dziewica.
Racji zawsze.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo za ten list otwarty,
jest
który
racja.
Dzisiaj czytamy w naszym dzienniku.
I bardzo jest dziękujemy. Proszę? Jest już reakcja bardzo aktywna, szczególnie aktywna tych, którzy chcą tego, czyli wyborców. Przecież ja od wczoraj nawet w nocy dostaję telefony do domu, aż się żona obruszyła, że nas budzą po nocy.
Trzeba wyłączać w takim razie telefon.
Ale nie wiedziałem o tym, że będzie taka chęć wyrażenia satysfakcji i zadowolenia, że coś takiego miałoby być.
Otóż panie profesorze, myślę, że jeżeli w tej chwili Polacy, którzy myślą po polsku, z którym zależy na ojczyźnie, na całym tym dziedzictwie, którzy widzą, co dzieje się, nie zjednoczą sił nawet, jeżeli z wszystkim się zgadzają. Jeżeli nie zjednoczą tych sił, to nie rozumieją albo są grabarzami własnej ojczyzny. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa i stąd apel do wszystkich, którzy mają ambicje jakieś budowania tylko swoich partii, siły, myślą dalekosiężnie, ale o dzisiejszym dniu nie myślą. Myślą za wszelką cenę budować swoją partię, żeby jednak obudzili się i żeby inaczej zareagowali. Wiemy o tym, co nam opowiadali fachowcy, gdyby w ostatnich wyborach parlamentarnych nawet ci, którzy weszli do parlamentu, ci, którym zależy na Polsce, zechcieli połączyć się wtedy z ZHN-em, to nie mieliby 38 mandatów, mieli w Sejmie, tylko mieliby wszyscy razem, mogliby mieć do 100. Tak to wygląda, tak te przeliczenia wyglądają, tak nam mówili. Ja nie jestem tu specjalistą, słucham tych, którzy są w tej dziedzinie specjalistami. I myślę, że trzeba też tak pomyśleć o ojczyźnie. I stąd apel do tych, nie wiem panie profesorze, co pan myśli, apel do tych, którym zależy na własnym bloku mieszkalnym, na własnej ulicy, na własnej wiosce, na miasteczku, na tym, żeby lepiej się działo, żeby wszyscy pomyśleli właśnie tak i zjednoczyli się w tym, nawet jeżeli w czymś nieistotnym będą się różnić. Wtedy mogą robić sobie jakieś ugrupowania, w tym całym, czy tak nazwę, parlamencie swoim lokalnym, tak to nazwę, w tym samorządowym ciele, mogą robić sobie frakcje i wtedy dyskutować jeszcze więcej, ale trzeba, żeby powstał jeden piękny bukiet i wtedy dopiero będzie można coś zrobić. Inaczej to niszczenie Polski będzie dalej szło jeszcze bardziej. No i zwróćmy uwagę na ludzi jak najszlachetniejszych, najlepszych, ale aniołów nie szukajmy, ani świętych, bo ci dopiero w niebie będą. Tu jesteśmy na ziemi, ludzie mają pewne wady i musi być dalekosiężne patrzenie i budowanie, tak jak w rodzinie buduje się. W rodzinie też nie wszyscy są idealni i matka czy ojciec cierpią. A nieraz jest tak, że matka w jedną stronę, ojciec w drugą stronę, mąż w jedną stronę, żona w drugą stronę, dzieci jeszcze w inne strony. Ale raz po raz wystarczy, że jest matka czy ojciec i coś uratuje. Na pewno też się różnią ludzie i w rodzinach, ale mimo wszystko jednoczą się wokół celów i wtedy wychodzi jakieś dobro. Tu jesteśmy jedną rodziną. Przepraszam, że pozwoliłem sobie wejść wtedy, gdy pan mówi, panie profesorze, ale z wyrazami wdzięczności za to, co pan robi i apel do wszystkich myślących Polaków, do słuchaczy Radia Maryja. Nie myślcie, że my jesteśmy, czy ja jestem przeciwko komukolwiek, przeciwko człowiekowi nigdy nie jestem, z tym, że tu trzeba myśleć, nawet jeżeli będziemy się różnić w niektórych sprawach, żebyśmy odrzucili pewne uprzedzenia, pewne jakieś zewnętrzne patrzenia, drobnostki, odłóżmy na bok. I nie wolno się upierać. To jest apel bardzo mocny do wszystkich ugrupowań tak zwanych prawicowych, do wszystkich ugrupowań prawicowych. Pierwsze, dobro ojczyzny. Dobro ojczyzny, widzicie, co się dzieje z Polską.
Do tych słów, które ojciec przekazał, ja tylko dodam jeszcze taką może dodatkową argumentację, analityczną. Najgorsze jest to, co wyborców zniechęca, nawet do udziału w wyborach często, że mogą ich głosy być zmarnowane. Być zmarnowane wtedy, jeżeli podzielimy na kilka list i wyborca ma wybierać między listami, myśląc także o tym, że może głosy zmarnować. Zawsze mnie bolało, ale także i wielu, z którymi rozmawiałem, to, że po każdych wyborach okazuje się, że tysiące, setki tysięcy, a nawet do milionów głosów dochodzi zmarnowanych przez takie właśnie rozdrabnianie.
I jeszcze jedno, nie wierzmy też jakiejś propagandzie. Nie wierzmy propagandzie. My widzimy, co zrobiły pewne grupy, czy pewne ideologie z Polską. I nie wierzmy, że diabeł staje się święty. Właśnie. Tak bym powiedział, że zło, ci, którzy wydawali złe owoce, że teraz wydadzą dobre owoce. Proszę zobaczyć, wczoraj pierwsze podpisanie przez pana prezydenta kodeksu pracy, kodeksu, który nie chroni pracowników. Trzeba myśleć. Dobre drzewo przynosi dobre owoce. I inne jeszcze, jakie są przygotowane ustawy. Trzeba myśleć, jeszcze raz mówię. Trzeba myśleć. Nie dajmy się wziąć i na to, że ktoś jakieś gesty robi. Nie występujmy przeciwko żadnemu człowiekowi, bo wszyscy są dziećmi bożymi. I nie wolno mieć nam niechęci do kogokolwiek. Bo to nie jest chrześcijańskie, to nie jest ludzkie. Ale patrzeć, jakie są owoce, liczyć matematycznie. Po prostu tu trzeba być bezwzględnym matematykiem. Jesteśmy bardzo romantyczni Polacy.
No ale ordynacja jest taka, jaka jest.
A ordynacja nie jest romantyczna.
Tak jest.
W życiu jest, trzeba twardo po ziemi chodzić.
Wymagania są ostre,
opisane. Ja wyłączę się i słucham pana profesora bardzo.
Dziękuję bardzo.
I gratuluję i dziękuję.
Ojcze.
Apel do innych, do reszty.
Ojcze.
Dziękuję z Bogiem.
Dziękuję też. Szczęść Boże. Wracając do jeszcze tego terminarza. Myślę, że to, co jest takie szczególnie mobilizujące, to ten dzień najpóźniejszy, 7 września. To wtedy muszą być zgłoszone
przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej zgłoszenia komitetów wyborczych. I potem to już tylko przez te komitety można oddziaływać. A więc jeśli jeszcze wcześniej jest możliwość tworzenia jakiejś koalicji, wspólnoty, to jeszcze no parę dni wcześniej, bo jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że musi być tych parę dni na przygotowanie dokumentacji do zarejestrowania komitetu wyborczego. No i także jeśli jest struktura już przygotowana, myślę, że są takie struktury przygotowane, lepiej lub gorzej, są ugrupowania, są partie, które mają w jakichś obszarach lepiej przygotowaną swoją strukturę, inne w innych obszarach, to żeby całościowo uzyskać efekt pozytywny, to powinno się to właśnie zjednoczyć w taki sposób, żeby te struktury ze sobą współdziałały i żeby włączały się wspólnie do jednej listy. To najbardziej jest niepokojące, takie bolesne, że ktoś, kto drugiego człowieka za jakieś działania ma do niego żal, ukryty lub nieukryty, to przeobraża później na całą Polskę. Po co? Przecież z tym żalem musimy się uporać sami, wewnętrznie. Przystępując do Komunii Świętej, to już musieliśmy się z tym uporać wewnętrznie. I teraz, gdy ta możliwość otwarcia dla wszystkich występuje, tych, którzy chcą właśnie takiego działania, wprowadzania cywilizacji miłości, tego przeciwstawienia się temu złu, o którym wspominał Ojciec Święty w swoich homilii, w swoich wystąpieniach, w wypowiedziach tutaj w czasie pielgrzymki, to powinniśmy się jednoczyć. I jeszcze jedno, jeśli nawet na takich wspólnych listach będzie moje ugrupowanie miało to jedno miejsce w takim czy innym usytuowaniu, to wyborcy z tego okręgu wyborczego, znający moje ugrupowanie, będą na to jedno miejsce oddawać głos. I wtedy dopiero w wyniku tego wyboru głosy niezmarnowane w ogóle, bo dadzą efekt w postaci mandatów, ale będą pokazywały, komu najwięcej w tym okręgu wyborczym wierzą wyborcy i kogo chcą mieć w większej liczbie jako swego reprezentanta w organie samorządowym. I dlatego mówienie, że zróbmy oddzielne listy, nic nie daje, bo te głosy na tych oddzielnych listach mogą się wzajemnie redukować i tracić. Natomiast na jednej liście, jeśli nie dadzą efektu w tym moim konkretnym kandydacie mojego ugrupowania, to dadzą efekt w postaci wybrania kogoś, kogo największa liczba wyborców z tego okręgu wyborczego popiera. I taki jest zamysł tego jednoczenia. Jedni to rozumieją lepiej, inni stale wracają do jakichś wypowiedzi, do jakichś działań wcześniejszych, które, jeśli byśmy tak odnosili do całej Polski, to nigdy tej Polski na zdrowych podstawach, na fundamencie chrześcijańskim byśmy nie zbudowali. I popatrzmy na innych, którzy dają przykład. Dają przykład takiego spoglądania pozytywnego na drugiego człowieka. No takim przykładem jest zawsze i będzie zawsze Ojciec Święty. A jeśli słuchamy jego wypowiedzi w czasie tej niedawnej pielgrzymki, jeśli je sięgniemy po zapis i jeszcze raz przeczytamy, to przyznam, że nie możemy inaczej postąpić. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Na razie to poparcie i to oparcie w ludziach, w wyborcach, dla tego pomysłu jest bardzo duże. Dają wyraz temu także spotykając mnie na ulicy, gdy idę, poruszam się, czy jadę tramwajem, ale także i przez te telefony. No faks tutaj to się rozgrzewa, ale myślę, że w dobrej sprawie.
Panie profesorze, dziękujemy za rozmowę. Czasu jest bardzo mało.
Tak jest.
Potrzeba jeszcze raz tej mobilizacji sił i doświadczania solidarności w czynieniu dobra. Dziękuję za rozmowę na temat kalendarza wyborczego. Rozmawialiśmy z panem profesorem doktorem habilitowanym Januszem Kaweckim. aktualności dnia w Radzie Maria. Drugim naszym rozmówcą będzie pan Henryk Knop, przewodniczący Solidarności Huty Beldon w Katowicach. A rozmawiać będziemy z panem Henrykiem Knopem na temat apelu o zjednoczenie w wyborach samorządowych. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Oczywiście, żeśmy wystosowali taki apel do wszystkich ugrupowań katolickich wobec zbliżających się wyborów samorządowych. Zwracamy się z apelem do wszystkich środowisk patriotycznych, aby niezwłocznie się zjednoczyli. Również tutaj chciałem podkreślić do wypowiedzi pana profesora, a więc również ten apel, który wystosował wczoraj w Radiu Maria, zdecydowanie tutaj popieramy i właśnie tu również nasze stanowisko, żeby pod jednym szyldem wystąpić i żeby nikt nie dzielił się i żeby nikt nie rozrywał tej naszej ojczyzny szat. Również można powiedzieć też wspaniale, Ojciec Święty nakreślił, można powiedzieć, program dla Polski podczas właśnie homilii wygłoszonej 18 sierpnia, gdzie wyraźnie wskazał nasze miejsca i w ogóle ludzi, którzy dążą do zjednoczenia, dążą do wolnej, naprawdę suwerennej Polski, gdzie ten hałaśliwy, można powiedzieć, liberalizm wkracza tak zdecydowanie w nasze życie. Jako właśnie naród katolicki nie powinniśmy, to jest moje zdanie, ale chyba mi się wydaje, że wielu i radio słuchaczy podziela, żeby odrzucić, żeby dla nas najważniejsze, jak na sztandarach nasi dziadowie mieli napisane Bóg, honor i ojczyzna. Jest to hasło chyba aktualne i powinno każdemu katolikowi, każdemu obywatelowi tej ziemi prześwitywać. Nigdy nie powinniśmy, tym bardziej po wspaniałej wizycie, gdzie miliony ludzi witały Ojca Świętego i żalem, gdzie żeśmy się rozstawali z Ojcem Świętym, ale chyba ten program powinniśmy tu zdecydowanie realizować, mówiący o poszanowaniu bezrobotnych, poszanowaniu starszych ludzi, o zadbaniu każdego człowieka, więc jak Ojciec Święty mówi o chłopcu czy dziewczynie, żeby wskazywać, żeby rodziny wskazywały na moralność. Wiemy, że liberalizm za wszelką cenę chce, można powiedzieć, wykorzenić Boga, wykorzenić zasady tutaj pod względem moralnym. I dlatego uważamy, że ten apel, który żeśmy wystosowali do wszystkich, jest to stół ze Śląska, gdzie bardzo boleśnie odczuli żeśmy, gdzie nie było listy wyborczej tu w Katowicach do parlamentu, bardzo ubolewamy i nie chcemy, żeby to się powtórzyło. Dlatego za wszelką cenę wszystkimi siłami dołożymy starań, aby Śląsk również z Polską zjednoczony wszedł do wyborów. I uważamy, taki ogólnopolski jedyny komitet ma rację bytu, dlatego że mali, rozbici, jesteśmy słabi, a wiemy, że lewica na to czeka, żebyśmy byli tylko właśnie rozbici. Nawiązując również do wypowiedzi ojca dyrektora, gdzie właśnie mówił, jest to wypowiedzi zresztą pana Kwaśniewskiego, gdzie tak wspaniale, jakże ubolewająco żegnał Ojca Świętego, a szczerze mówiąc, każdy z nas, który oglądał w tym momencie pożegnanie pana Kwaśniewskiego, Ojca Świętego, wiedział z góry, że podpisze między innymi kodeks pracy, kodeks karny praktycznie, bo nie broni nic i nie ma tutaj nic wspólnego z poszanowaniem solidarności, z poszanowaniem godności człowieka. Smutne to jest, bo po tylu latach znów musimy walczyć o godność człowieka, o godność emeryta. Ci ludzie powinni wreszcie naprawdę zrozumieć w tej naszej ukochanej ojczyźnie, że zjednoczeni, patrzący na ludzi uczciwych, nie ludzi, którzy będą dążyć do kariery, dążyć do wielkich pieniędzy, tylko ci, którzy będą patrzeć na jedyną ukochaną ojczyznę, jaką jest Polska, gdzie mamy najwybitniejszego człowieka w postaci Ojca Świętego, żebyśmy wreszcie nie przynosili wstydu, a więc realizowali zdecydowanie jego naukę. Wielu mediach, a więc tutaj jeśli chodzi o czasopisma, jak przeglądałem nasz dziennik wczorajszy, jak wielce już można powiedzieć stawiano nas, że nic z tej nauki nie wyciągniemy. A na przekór tym ludziom, którzy dążą do niesamowitym pędem tym owczym, do Unii Europejskiej, powinniśmy powiedzieć nie, bo powiedziałem naprawdę, wiele zakładów pracy pada. Nie ma poszanowania do ludzi starszych. Dajmy wreszcie, pokażmy światu, że potrafimy być suwerenni i niezależni wobec tego nastającego zła, gdzie Ojciec Święty zawierzył nas Miłosierdziu Bożemu, gdzie mamy w tej chwili sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dajmy światu, że jesteśmy dojrzali, jesteśmy godni mieć wspaniałego Ojca Świętego.
Panie Przewodniczący, dziękuję za ten głos. Naszym radiosłuchaczom przypomnę, iż o apelu o zjednoczenie w wyborach samorządowych rozmawialiśmy z panem Henrykiem Knopem, przewodniczącym Solidarności Huty Beldon w Katowicach. Bóg zapłać, panie przewodniczący.
Zapłać, szczęść Boże dla wszystkich radiosłuchaczy.
Z panem Bogiem. W dzisiejszych aktualnościach dnia. Przedstawiony przez resort gospodarki program naprawy górnictwa jest niebezpieczny i szkodliwy dla branży, oceniła Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Solidarność. Związkowcy sprzeciwiają się głównie proponowanemu zamrożeniu płac w branży, likwidacji kolejnych kopalń i odejściom pracowników, zmniejszeniu liczby spółek węglowych z 7 do 3, wydłużenia pracy kopalń z 5 do 6 dni w tygodniu oraz prywatyzacji sektora. Na ten temat i ustosunkowanie się do tej sprawy poprosiliśmy pana Jarosława Grzesika, rzecznika prasowego Górniczej Solidarności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kłaniam się, Jarek Grzesik, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Górnictwa Kamiennego, ale Solidarność, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy serdecznie.
Witam państwa. Czy ja mam głos teraz?
Tak, jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Jesteśmy na antenie. W takim razie chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że opinia Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego na Solidarność do programu pod tytułem Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 jest dla nas w całości nie do przyjęcia. Oceniamy jednoznacznie negatywnie cały ten projekt. Stwierdzamy, że on jest nie do zaakceptowania przez całą branżę. Opinia nasza bardzo szczegółowa została przedstawiona panu ministrowi gospodarki Jackowi Piechocie, jak również panu Kosowskiemu, wiceministrowi gospodarki, i czekamy na odpowiedź na naszą opinię, no i czekamy przede wszystkim na zmianę, czekamy na to, że nasze uwagi bardzo szerokie do programu zostaną zaakceptowane przez rząd, zostaną zaakceptowane przez koalicję i że ten program zostanie zmieniony w taki sposób, żeby on był do przyjęcia przez całą branżę górniczą.
Panie Jarosławie, a jakby miał wyglądać ten program, który miałby zostać przyjęty przez was?
Znaczy, to by musiał być taki program, który nie będzie powodował przede wszystkim zwiększenia bezrobocia na Śląsku. Ja chciałbym przypomnieć, że w województwie śląskim w tej chwili liczba bezrobotnych zbliża się do 300 tysięcy. W tym programie serwuje nam się kolejnych pomiędzy 19,5 a 27,5 tysiąca bezrobotnych. Do tego serwuje nam się 20 tysięcy osób, którzy mieliby być alokowani na inne kopalnie, ale nie pisze się z jakich do jakich. Nie ma w ogóle podstaw żadnych, które byłyby do zaakceptowania. To jest po pierwsze. Po drugie, nie wskazuje się żadnych środków, czy to budżetowych, czy jakichkolwiek innych, które mogłyby pomóc w takiej reformie. Ja przypomnę, że poprzedni program poprzedniej koalicji pochłonął potężne pieniądze i z budżetu państwa, i przez pracodawców zaasygnowane na to, że z górnictwa odeszło bardzo wiele ludzi. W tym momencie nie wskazuje się tych środków. Po drugie, no, wydłużenie czasu pracy z 5 do 6 dni jest kategorycznie również nieakceptowalne, choćby ze względu na obecny stan maszyn i urządzeń górniczych. W tej chwili zdegradowany jest park maszynowy w górnictwie z tego względu, że no, nie inwestuje się, nie ma środków na to, żeby inwestować w nowe maszyny, w nowe urządzenia. Wszystko to są zdezelowane, stare urządzenia. One już ledwo w tej chwili zipią. Pracując 5 dni w tygodniu, zawsze jest te 2 dni na konserwację, na renowację tych maszyn i urządzeń. Natomiast wydłużenie czasu ich pracy o kolejny 6 dzień, no to jest bezzasadne i spowoduje to dodatkowe koszty.
Przed Wami również, z tego co wiem, referendum, prawda?
To znaczy, zaproponował nam Związek Zawodowy Górników w Polsce przystąpienie do referendum na temat właśnie wprowadzania tego programu. Myślę, że takie referendum się odbędzie. Myślę, że weźmiemy również w nim udział jako związkowcy, jako my, i myślę, że włączą się w to również inne centrale związkowe działające w górnictwie.
Obecnie, przypomnijmy, że w kopalniach pracuje ponad 140 tysięcy osób. W ciągu ostatnich 4 lat zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się o ponad 100 tysięcy osób.
Dokładnie.
A resort gospodarki szacuje, że moce produkcyjne branży do roku 2006 powinny zmniejszyć się o kolejne 15 milionów ton, co oznacza zamknięcie 6 kopalń. Tak. Zatrudnienie ma
około 30 tysięcy ludzi kolejnych.
30 tysięcy ludzi kolejnych, którzy zostaną pozbawieni środków do życia na Śląsku. To jest
na Śląsku, w którym w tej chwili ponad 280 tysięcy jest zarejestrowanych bezrobotnych, a nie wiemy, jaka jest liczba tych niezarejestrowanych.
Wasza cierpliwość jest wielka i oczekujecie?
Nasza cierpliwość jest bardzo wielka. Oczekujemy bardzo szybkich decyzji ze strony pana ministra, z tego rządu i podjęcia z nami rozmów na temat przyszłości polskiego górnictwa.
Bo jak widzimy z tego, z propozycji rządowych, no to ta przyszłość przedstawia się
bardzo czarno. Bardzo czarnych przedstawia się ta przyszłość, którą zaproponował nam rząd w tym programie, zwanym reformą, a powinniśmy nazwać ten program raczej programem zamykania polskiego górnictwa.
Tak. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, już rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym Górniczej Solidarności Jarosławem Grzesikiem na temat sytuacji w górnictwie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Aktualności dnia w Radiu Maryja. Kolejnym naszym rozmówcą będzie pani redaktor Anna Zalech, a rozmawiać będziemy na temat zapaści w służbie zdrowia. Serdecznie witamy pani redaktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, to, że szpitale w Polsce nie są w najlepszej kondycji, nie jest na pewno nowością. Świadczyć o tym mogą problemy, jakie mają. Między innymi na przykład w województwie dolnośląskim i tutaj takim Przykładem wcale nieodosobnionym może być szpital imieniem Rydigiera we Wrocławiu. Pracownicy tegoże szpitala zawiesili wczoraj strajk po 9 dniach głodówki. W taki sposób właśnie protestowali przeciwko likwidacji placówki i niewypłacaniu im należnej im pensji. Pielęgniarki, lekarze zdecydowali się na zawieszenie protestu po otrzymaniu zapewnienia od marszałka województwa dolnośląskiego, że zostaną im wypłacane pieniądze i że szpital zostanie utrzymany. Mimo takich zapewnień, sytuacja nadal jest niejasna, ponieważ Urząd Marszałkowski uzasadnił swoją decyzję dotyczącą szpitala od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ma zdecydować właśnie o dalszym losie placówki. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo. Jak w ogóle doszło do tego, że ten akurat szpital znalazł się w takiej sytuacji? W zeszłym roku dwa oddziały szpitala właśnie Rydigiera zostały zlikwidowane. Tak też miało się stać z pozostałymi oddziałami, ale tą decyzję właśnie wstrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. Szpital przez ten czas prowadził normalne dyżury, przyjmował pacjentów, chociaż pracownikom niepewnym swojej przyszłości nie wypłacano pensji. I właśnie w ubiegłym tygodniu 5 z nich rozpoczęło protest głodowy. Jednocześnie wspólnie z pielęgniarkami z Wojewódzkiego Szpitala z Legnicy, o tym pisaliśmy w naszym dzienniku, pikietowali przed Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu. Niestety rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pracownicy nadal głodowali, nadal protestowali w formie głodówki. Pielęgniarki domagały się wypłaty właśnie zaległych pensji i konkretnych decyzji, jakie Urząd Marszałkowski ma podjąć wobec wrocławskiej placówki. Poparcie dla pracowników szpitala deklarował oczywiście Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I związek właśnie w przesłanych pismach wzywał m.in. marszałka Sejmiku Dolnośląskiego, wojewody dolnośląskiego do podjęcia działań celem właśnie rozwiązania problemów pracowników i placówek ochrony zdrowia na tamtym terenie, jak również i na terenie całej Polski. We wtorek doszło do ponownego spotkania przedstawicieli Wrocławskiego Urzędu Marszałkowskiego z protestującymi, zarówno właśnie Wrocławskiego Szpitala, przepraszam, jak i Legnickiego. Tym razem po wielogodzinnych obradach uchwalono, że szpital imieniem Rydigiera nie zostanie zlikwidowany, natomiast pracownicy Legnickiego Szpitala dostaną zaległe pensje. To jednak nie koniec kłopotów w służbie zdrowia w tym regionie, ponieważ pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy uważają, że szpital po prostu jest teraz tak zadłużony, że brakuje środków na leczenie pacjentów, brakuje podstawowych leków. Dlatego też wczoraj zapowiedzieli, że jutro złożą wypowiedzenie z pracy w proteście przeciw takiej właśnie katastrofalnej sytuacji służby zdrowia w tym mieście, no bo wiadomo, że czym mają leczyć pacjentów. Pielęgniarki z tej placówki wystosowały również listy do rządu, w którym informują o dramatycznej sytuacji, jaka ma miejsce w dolnośląskich szpitalach. Tak jak powiedziałam, sytuacja nie jest odosobniona, bo również słyszałam o sygnałach i w innych regionach inne szpitale mają podobne problemy. Jak do tego stosunkuje się Ministerstwo Zdrowia? Niestety, ale pozostaje nam tylko czekać. Dziękuję bardzo.
Pani redaktor, to jest bardzo niepokojące, że jedyną metodą dobijania się o prawa podstawowe dla człowieka, między innymi opiekę zdrowotną, jest protest.
Protest i ten protest głodowy, bo wcześniej nie dochodziły, niestety nie przekonały wyższej władzy inne protesty. Dopiero protest głodowy, dopiero głodówka w jakiś sposób zmusiła do podjęcia decyzji.
Ale o co się upominamy? O to, co jest najbardziej fundamentalne i zasadnicze i powinno być zapewnione każdemu człowiekowi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za rozmowę na temat zapaści w służbie zdrowia. Rozmawialiśmy z panią redaktor Anną Zalech. kolejna sprawa. Rozmawiać będziemy z panią redaktor Ewą Polak-Pałkiewicz na temat, no właśnie, bardzo niepokojący. We wczorajszej Gazecie Wyborczej ukazał się wywiad księdza Adama Bonieckiego. Zarówno Tygodnik Nie Jerzego Urbana zaatakował Ojca Świętego Jana Pawła II. O komentarz do tych spraw poprosimy panią redaktor Ewę Polak-Pałkiewicz. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra, witam wszystkich radiosłuchaczy. Otóż ksiądz redaktor Adam Boniecki, redaktor naczelny krakowskiego Tygodnika Powszechnego, wpisuje się niestety w bardzo mocno obecną po wizycie papieża próbę obrony liberalizmu. Ta wykładnia brzmi mniej więcej w ten sposób. Teraz my musimy wam, prostaczko, wytłumaczyć, co papież powiedział, bo wy tego nie rozumiecie swoimi małymi rozumkami. No a sprawa jest wielka, bowiem przecież Ojciec Święty nie mógł, zdaniem właśnie między innymi księdza Gonieckiego, niektórych innych przedstawicieli Kościoła, a także wielu publicystów, nie mógł zaatakować liberalizmu. Otóż co powiedział Ojciec Święty zdaniem księdza Bonieckiego? Miał na myśli tylko zły liberalizm. Ten zły liberalizm jest to o tyle śmieszne, że przecież takie rozróżnienie liberalizm tak, jego błędy nie, to jest dokładnie to samo, co komuniści nam próbowali wmówić, socjalizm tak, wypaczenia nie. To jest po prostu żerowanie na kompletnej ignorancji ludzi wierzących w Polsce i w ogóle Polaków, którzy, no zdaniem właśnie takich osób, nie mają pojęcia, czym jest filozoficzny system liberalny, jakie są podstawy tej antropologii liberalnej. Zresztą takie traktowanie nauczania papieskiego, jakoby właśnie on tutaj czegoś nie dopowiedział, on tutaj jest ze sobą, z własnymi swoimi tekstami jakoś sprzeczny, to jest również no po prostu zwykłe i pospolite kłamstwo, tak to nazwijmy. Ojciec Święty w swoim nauczaniu wyraźnie mówi, że liberalizm jest wrogiem wolności. Wolności człowieka wierzącego, wolności, którą przynosi Chrystus. I chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że przecież nauczanie Ojca Świętego, które nam przekazał właśnie w czasie ostatniej swojej pielgrzymki wspaniałej i wielkiej, jest kontynuacją nauczania wielkich papieży XIX wieku i początku XX wieku. Jednym z pierwszych, który potępił liberalizm, był Grzegorz XVI w swojej encyklice Mirari Vos, gdzie wyraził się o wolności przekonań, fałszywej wolności, delirium wolności opinii, w odpowiedzi na postulaty pewnego francuskiego księdza Lamennais, który właśnie postulował taką wolność bez ograniczeń, z której Kościół, owszem, może istnieć na wolnym rynku idei jako jedna z propozycji. Czy encyklika błogosławionego Piusa IX, Quanta Cura, która zawiera opis zasad liberalizmu i potępia zwłaszcza dwie zasady. Liberalny stosunek do religii, właśnie funkcjonujący w tym systemie jako jedna z wielu religii, podczas gdy religia chrześcijańska jest religią prawdziwą i bardzo mocno akcentuje to Pius IX, że właśnie ten stosunek liberalny do religii kwestionuje tę prawdziwość. I druga zasada, przekonanie liberalizmu, że o wszystkim decyduje wola większości, nie ma żadnego umocowania sprawiedliwości i prawdzie. I właśnie stąd wywodzi Pius IX, bierze się rządza bogactw, nieokiełznana, prowadząca do upadku społeczeństwa, narody, państwa. No i tutaj możemy dopowiedzieć, właśnie ten globalizm oparty o liberalną gospodarkę prowadzi do tego, żeby decydowała o wszystkim wolna, całkowicie liberalna gospodarka, dyktat, tej liberalnej gospodarki, który prowadzi do upadku państw, decydują wielkie koncerty, w sumie prowadzi to właśnie do tego żarłocznego globalizmu, który pożera państwa. No i wreszcie Immortal Dei Leona XIII, wspaniała encyklika, która powiada, że owszem, demokracja może być wykorzystana jako narzędzie, jako instrument przez chrześcijańskie państwo. A więc to nieprawda, że jak chociażby w tym wywiadzie księdza Adama Donieckiego usiłuje nam wmówić jego rozmówca, że jeżeli liberalizm nie, to co? Przecież nie ma żadnego innego systemu. Jest to oczywista nieprawda. Tym innym systemem jest chrześcijańskie państwo, które uznaje panowanie Chrystusa Króla, jego władzę. I jeżeli władcy takiego państwa realizują ten postulat w praktyce i nie tylko deklarują, ale właśnie bronią tej wolności chrystusowej, to jest to zdrowe, jest to zgodne z nauczaniem papieskim i jest to i przynosi to szczęście narodom. Chciałam powiedzieć, że ksiądz Adam Boniecki jest redaktorem naczelnym pisma, które bardzo ostro krytykuje Radio Maryja. I właśnie w tym kuriozalnym wywiadzie dał również wykładnie, jak on mianowicie rozumie tę zachętę, to przynaglenie Ojca Świętego do jedności. Mianowicie stwierdził wprost, że to Ojcu Świętemu chodzi o to, żeby episkopat polski wypracował jakieś jednolite stanowisko w sprawie Radia Maryja. No więc, proszę Państwa, to jest bardzo przykro mówić, ponieważ Adam Boniecki jest księdzem katolickim. Niezwykle przykro i trudno mówić o tych sprawach, ale jednak musimy być w prawdzie i musimy pokazać ten sposób myślenia, który również niszczy nasz Kościół. To jest właśnie liberalizm, to jest praktyczny liberalizm. Ta wolność opinii, które są po prostu absurdalne, nie mają żadnego logicznego powiązania z faktami i są po prostu jakąś projekcją zakłóconych umysłów. Tak to rozumiem i myślę, że wszyscy tak to właśnie rozumiemy. Dla porządku, dla informacji, dla wolności właśnie trzeba te opinie przedstawiać, żebyśmy mogli działać w prawdzie i w jedności.